Witam serdecznie Państwa. Jak zwykle dzisiaj opowieść historyczna o niepodległej Estonii. Właśnie przed chwilą wysłuchaliśmy z ogromną perwą i z duchem zaśpiewany hymn Moja rodzinna ziemia, moje szczęście i radość, czyli hymn Estonii. Mu isamma, mu örn ja rym. Tak prawdopodobnie przeczytałby Estończyk. Ciekawostką tego faktu jest, iż melodia jest identyczna z Finlandią. Estonia bowiem jest krewniaczką Finów, można powiedzieć młodszą krewniaczką. Finów jest około 4 miliony, Estończyków 1 120 000, 130 000. W związku z tym chcieli Estończycy zaakcentować więź z braćmi ugrofińskimi, że są z rodziny fińskiej, i przyjęli melodię, którą skomponował dla Potinius dla Finów do swojego własnego hymnu. No, analogiczna sytuacja wytworzyła się również w rodzinie słowiańskiej, gdzie do muzyki naszego Mazurka w początku XIX wieku, właściwie w pierwszej połowie XIX wieku, w 1834, słowacki poeta po czesku napisał Hej Sławianie i zaczerpnął muzykę. W związku z tym nasz Mazurek Dąbrowskiego w części wokalnej, w części muzycznej był wspólny wszystkim Słowianom. Treść jest całkiem inna, w ogóle o czym innym mówi. Mówi o walce o język, o wytrwanie, czego nie ma u nas. Natomiast jak się słucha kiedyś hymnu Jugosławii, no to właśnie było Hej Sławianie, jeszcze słowiańska mowa nie zginęła, i to dokładnie kopiowało nasz hymn. Więc jest pewne pokrewieństwo, które już na samym początku zauważamy. A żeby zagłębić się w niepodległość Estonii, warto przypomnieć sobie, w skrócie oczywiście, najważniejsze fakty, najważniejsze procesy, które w ogóle utrzymały Estończyków jako odrębny naród. Dlaczego zaczynam z tak bardzo górnolotnych słów? Otóż po sąsiedzku z Estończykami mieszkał, niestety czas przeszły, jest tu uprawniony, naród Liwów. Było ich jeszcze 500 000 w XIX wieku, kiedy w ogóle pierwszy raz jakieś spisy robiono. Teraz ich już praktycznie nie ma. Jedyna wieś Meriame na północnym zachodzie Łotwy w zasadzie przedstawia sobą obraz rozbitego narodu. Narodu, który wyginął, tak by należało powiedzieć. Tam do dziś się mieści szkoła, którą kiedyś Finowie zbudowali Liwom, i w języku liwskim i łotewskim jest napisane, że tu pierwszy parlament Liwów się zebrał, tutaj Liwowie chcieli jakąś swoją autonomię zamanifestować. Niestety w czasach sowieckich, za czasów łotewskich jeszcze jakoś żyli, a w czasach sowieckich wysiedlono ich, zabroniono im po prostu korzystać z morza, wysiedlono ich z wybrzeża, ponieważ to była wszystko strefa przygraniczna, i Liwowie wyginęli, rozpłynęli się praktycznie, może kilkaset osób się jeszcze przyznaje. No, mówiąc obrazowo, to samo mogło spotkać Estończyków. Kiedy Europa traci jeden naród, traci na swojej różnorodności, traci coś duchowego. I to właśnie należy odnieść do Estończyków. Dobrze, że przetrwali. No a jaką mieli historię? Otóż zdumiewająca rzecz, ale prawdopodobnie byli pierwszymi i jedynymi stałymi mieszkańcami swojej ziemi. Otóż my, Słowianie, na części środkowej Europy, możemy mówić o kilku falach różnego zasiedlenia, które się w końcu złożyły, poskładały się na odrębność różnych Słowian. Inaczej byśmy mówili jednym językiem, ale nie mówimy, ponieważ na inne wcześniejsze ponakładały się właśnie struktury języka słowiańskiego. My, Polacy, jesteśmy zbudowani na strukturze Wenedów. Wenedów już nie ma, Trudno nam ustalić, jakby ich język w całości wyglądał. Przetrwał tylko jeden język bardzo silnie zromanizowanej formie, retoromański, no i pozwala z grubsza, ale bardzo dużego grubsza, odczytać. Przede wszystkim zachowała się na naszej ziemi cała onomastyka, czyli wszystkie chorograficzne, hydrograficzne nazwy. I one są właśnie zaczerpnięte z języka weneckiego. No taki prosty przykład. Po polsku słowo Wisła, Wistla, nic nie znaczy. Jest nam bliskie, ale nie kojarzy nam się z niczym z życia codziennego. A w języku weneckim oznaczało bystrą, rwącą. I już wiadomo, że bystrzyca. Natomiast Estonia jest jakby pierwszym znanym z archeologii ludem ugrofińskim, który właśnie w tym obszarze się pojawił. I tak trwa do dzisiaj. Liwowie na pograniczu z Bałtami, no rozpłynęli się wśród Bałtów, stali się, przetrwali. Część z nich ma nazwiska liwońskie, Libusza, ale stali się Łotyszami, wywiezieni w głąb Rosji, stali się Rosjanami, a reszta uciekła do Estonii i stała się Estończykami. Tak zakończył byt, może jeszcze nie do końca, no bo ma swoje jednak, ma swój hymn, swoją flagę, jakieś istnienie Liwów się jeszcze przejawia. Łotysze robią co mogą, żeby Liwowie chcieli być Liwami, no ale to jest zawsze bardzo trudne do reanimacji po sowieckich czasach. Natomiast Estończycy przechowali wśród swojego etnosu, czyli zbiorowości językowo-terytorialnej, dwa pod, no jakbyśmy to dziś określili, tak jak my Kaszubów mamy. Kaszubowie są oczywiście Polakami, ale język kaszubski wcale nie jest językiem polskim, jest po prostu językiem pomorskim. To samo jest z grubsza. W Estonii mamy grupę Wodonów, to są mieszkańcy wokół Narwy, na pograniczu Estonii z Ingrią, czyli dziś Federacją Rosyjską. Ingria to była też ziemia Ugrofinów, ale prawosławnych. A nieco niżej, na południe od jeziora Peipus, która też jest nazwą estońską, był lud Setonów, setoński. I tam wokół takiego miasta, które nazywa się Petseri, a Pieczary po rosyjsku, gdzie jest klasztor prawosławny, żyją prawosławni Estończycy, czyli Setowie. Też mają swoją flagę, swój herb, swój hymn, no i swoje narodowe stroje. Trochę się wyodrębniają. Jak dalece, tego już Państwu nie powiem, bo sam tego nie wiem. Aczkolwiek i u jednych, i u drugich udało mi się być przez cały dzień. No ale to jest za mało, żeby cokolwiek zrozumieć, żeby w ogóle ich znaleźć, bo jest ich, tych ludów bardzo mało, a generalnie stykają się tam Estończycy z Rosjanami. Nawet rodowici Setonowie mówią obu językach i swoim trzecim własnym. Tak to bywa na pograniczach. Estonowie zostali zauważeni już przez Wikingów, którzy właśnie od ich nazwy prawdopodobnie, Östi, przyjęli nazwę wschodu, Ost. Czasami w XIX wieku dokładnie odwrotnie tłumaczono, że to Wikingowie nazwali mieszkańców Estonii Ostami, ponieważ żyli na wschodzie, a po niemiecku wschód to jest Ost. Tymczasem okazuje się, że jest odwrotnie, ponieważ są plemiona Ostiaków, gdzieś tam za Uralem, które w życiu nie miały kontaktu z Germanami, a nazywały się dokładnie jak Estowie. A zatem morał prosty, to Estowie nadali Germanom nazwę kierunku wschodniego, a nie odwrotnie. To spowodowało bardzo żywe kontakty gospodarcze. Estonia przede wszystkim eksportuje wszelkiego rodzaju bogactwa leśne. To jest drzewo do budowania drakarów. Przypomnę, to są właśnie te smukłe, długie łodzie Wikingów, które docierały nawet na bardzo płytkich wodach, potrafiły się świetnie poruszać, a zatem rabować, jak to mówią, gdzie się dało. Ale nie tylko. To były przede wszystkim zwierzyny wszelkiego rodzaju, a więc futra, mięso wędzone, ryby tam łowione w okolicy. Bałtyk był kiedyś bardzo czystym jeziorem polodowcowym, o bardzo małym zasoleniu, a więc rozwijały się gatunki ryb, których w oceanach nie ma, łatwe do wyłowienia na płyciznach. I wreszcie, co najważniejsze, lud estoński w odpowiedzi czerpał z całego bogactwa północnych ludów Europy, a więc ich osiągnięć. Wikingowie znali kompas, wieszali coś takiego na magnetyczną igłę na sznurku, no i ta im pokazywała północ. Parę innych bardzo ciekawych rzeczy, ceramika odzwierciedla. O, i tam, gdzie ceramika dociera, to jest trochę taka neolityczna Coca-Cola. Jak pewne wzorce ceramiczne docierają, no to znaczy, że tutaj był szlak handlowy, którym handlowano zapewne wszystkim innym również. Tyle tylko, że ziemie Estów długo jeszcze uchroniły się przed feudalizacją. To była wspólnota pierwotna, bardzo dobrze zorganizowana. Ona zresztą świetnie by istniała dalej, no, gdyby nie to, że Europa jednak była bardzo ekspansywna. No, myśmy toczyli boje z Prusami, Jadźwingami, Galindami. No, Prusowie zostali, ponieważ nie dawaliśmy sobie w tej walce za bardzo rady, Bałtowie się zjednoczyli, zrobili taki potężny najazd, no tośmy poprosili krzyżaków, no i Prusowie na tym źle wyszli, i my. Prusowie głównie z chwilą przetłumaczenia ich języka na niemiecki stali się Niemcami. Część przewędrowała do Polski i jest herbu Prus, na przykład ród Jabłonowskich. Natomiast Galindowie w całości przyszli do nas i stali się Kurpiami, a Jadźwingowie wyginęli. No, byli bardzo rozbójniczy. No, skończyło się z tym, że się Litwa dogadała z Polską i Rusią. No i w bitwie pod Chorzą, to jest miejscowość nad Niemnem, Jadźwież została rozbita. Resztę dokonali krzyżacy, przesiedlili, a bez ziemi lud nie może przetrwać. Stąd te trzy ludy wyginęły i pozostała po nich dziura, zwana dzisiaj obwodem kaliningradzkim. Estonia miała więcej szczęścia, bo oddzielała ją jeszcze Łotwa. W 1201 roku biskup Absalom przywędrował z Holengi-Hagi, czyli przyszłej Kopenhagi, przy ujściu rzeki Dźwiny, Daugava, jak ją wtedy nazywano, i tam wbił krzyż i zbudował pierwszą osadę. Osadę, którą nazwano Rygą. I od tej Rygi rozpoczęło się podbijanie ziem również estońskich. Właśnie z tego okresu Celestyn III wezwał do krucjaty przeciwko poganom żyjącym jeszcze w Europie, a zatem rycerze krzyżowi z północy, Niemiec, z Skandynawii, ba nawet z naszego Pomorza, ruszyli na wielką wyprawę i, jak wspomniałem, założyli Rygę oraz wiele innych później rozwiniętych miast. Między innymi w kraju Liwów założono Dorpat, czyli Tartu, a w kraju Latgalów Daugavpils, czyli Dyneburg. Z pomocą świeżo nawróconym Liwom i Latgalom krzyżowcy zaczęli najazdy na następne ziemie i w 1208 roku wspólnie najechali Estonię. To jest pierwszy zanotowany ślad. Pojawiła się również nazwa Estonii. Także no, całkiem niedawno mieli swoistą 700-800 rocznicę pojawienia się w źródłach. Pod bojem tym kierował biskup Albert von Buxhoeven. No, prawdopodobnie Niemiec z Hamburga. Plemiona estońskie stawiły heroiczny opór niemieckim wyprawom. I ten opór jest treścią bardzo wielu opowieści i oper, również historycznych powieści Estończyków, no tak jak nasza walka Chrobrego z Henrykiem II, królem saskim i cesarzem niemiecko-rzymskim w swoim okresie. W 1217 roku zakon kawalerów mieczowych, czyli ten założony przez biskupa Absaloma, wraz ze sprzymierzeńcami ziem sąsiednich, a więc tych Liwów i Latgalów oraz oczywiście Latwijów, czyli Łotyszy, odniósł ogromne zwycięstwo w tak zwanej bitwie w dniu świętego Mateusza, niedaleko miejsca zwanego Viljandi, czyli Felin po polsku, 21 września 1217 roku. W bitwie tej zginął estoński wódz Lembitu, który tak samo jest czczony jak Chrobry u nas. przez dzisiejszych Estończyków uznane jest to za jedną z pierwszych walk narodowo-wyzwoleńczych. Nie ma miasta, nie ma wsi, gdzie by nie była ulica Lembitu. No i trzeba wiedzieć, że to nie jest żadne ziele, ani żadna prosta nazwa, to jest ich bohater narodowy początków Estonii. W tym czasie Estonia również była zagrożona przez Ruś Kijowską. I tak na przykład Jarosław Mądry w 1030 roku założył gród zwany Jurjew Czucki, który dziś nazywa się Tartu po estońsku, a Dorpatem z niemieckiego po polsku. No, mieści się to we wschodniej Estonii. Gdy Rosjanie zajęli po latach z powrotem Estonię, już jako Rosjanie, Rusini, to przywrócili tę nazwę. I w mieście Dorpacie był Uniwersytet Jurjewski, się nazywał. Uniwersytet, który zresztą założył Karol Gustaw, a początki mu dali jezuici sprowadzeni przez Jana Zamoyskiego. To my, Polacy, tam ufundowaliśmy akademię, która stała się później uniwersytetem. Ostatecznie cała Estonia, aż do jeziora Peipus i rzeki wypływającej z niego do Bałtyku, stała się kolonią duńską. Kolonią, posiadłością. W średniowieczu to było dość rozmyte, to nie można tak przenieść prosto naszych pojęć, gdyż feudał duński w Estonii stawał się właściwie Estończykiem. Dbał o to, aby się ta ziemia rozwinęła, aby mu przyniosła zyski, ale i żeby ludzie tam przyjęli chrześcijaństwo i zaczęli uczestniczyć w kulturze Europy. Rozpadły się dawne struktury plemienne, zastąpiono je strukturami feudalnymi. Katastrofą dla Estończyków była jednak wielka zaraza, która przyszła w 1348 roku do Polski, paradoksalnie poza Śląskiem, który był poza granicami Piastowskiego Królestwa. Zaraza nie dotarła, a wzdłuż Bałtyku przez Gdańsk, Rygę do Tallina, zwanego Rewalem, zaraza dotarła. Ludność Estonii zmniejszyła się o 1/3. Druga taka katastrofa spotkała Estończyków w 1940 roku, gdyż właśnie tą przysłowiową 1/3 wywieziono na Syberię, gdzie do dziś tablice po estońsku można spotykać. Całością ziem Estonii rządził biskup z wyspy Ozylii oraz biskup z Dorpatu, gdzie posiadłości miał zakon krzyżacki. Element niemiecki bardzo szybko zdobył przewagę w tej warstwie rycerskiej, a także w miastach, do których przywożono hanzeatyckich kupców z Lubeki, która była centrum i stolicą tejże Hanzy. A zatem i cały system lenny oraz poddaństwa feudalnego przyszedł żywcem przeniesiony z Niemiec. Nie był to zresztą zły system, ponieważ wprowadził autonomię miast zwane u nas prawem magdeburskim. Zdumiewające jest, że to prawo zwane u nas niemieckim w Niemczech nazywało się prawem połapskim, ponieważ początki dali mu Słowianie połapscy zachowujący autonomię terytorialną. Została ona spisana po niemiecku i tak zrobiła karierę aż w Estonii. Administracyjnie ziemie Inflant, tak zwanych, od Livlandów, czyli tych Livów, którzy wymarli, stworzyły konfederację 5 państw, a więc państwa posiadłości zakonnych, arcybiskupa ryskiego, arcybiskupa kurlandzkiego, to właśnie, dorpackiego i ozylskiego. 4 biskupów katolickich, którzy byli jednocześnie panami feudalnymi typu książąt i sam zakon. I to była taka przeplatanka. Tu się kończyły wsie zakonne, zaczynały się biskupie, jeden biskup, drugi, aż trzeci i czwarty. Z powodu tej specyfiki i niemieckiego charakteru zakonu powstał wewnętrzny konflikt. Dzięki temu Estończycy nie zostali zgermanizowani i przetrwali jako naród do dzisiaj zwarty, choć wpływy kultury niemieckiej, a szerzej skandynawskiej, były bardzo silne. To dlatego właśnie, że dużą część przejęli Estończycy, którzy skolonizowali północną część Estonii, podbitą przez króla Waldemara Zwycięskiego w latach 1236, no do tej wielkiej zarazy, o której wspomniałem. Odniósł on ogromne zwycięstwo. w bitwie pod Lindajnisse w 1219 roku. Ta bitwa jest o tyle ciekawa, że w trakcie bitwy król, a razem z nim, czy też za namową biskupa, zaczął się modlić i z nieba miała spaść flaga. Ogromna flaga, zwana Dannebrogiem, czy Dannebrogiem, która to flaga jest do dzisiaj flagą, nie Estonii, a Danii. To jest biały krzyż na czerwonym, purpurowym tle. Oczywiście była to flaga krzyżowców, która zrobiła karierę, a legenda o tym, że spadła z nieba, no, przyczyniła się do umocnienia tych barw. Dodam na końcu jako ciekawostkę, że flaga Dannebrog po duńsku była pierwszą flagą narodową w Europie. Dopiero od niej zaczęto tworzyć flagi regionalne, flagi państwowe. Wszystkie inne powstały później. Dannebrog z 1219 jest po prostu pierwsza. W 1227 roku, więc już zaledwie 8 lat później, kawalerowie mieczowi zdobyli ostatnią pogańską enklawę na wyspie Sarema. Sarema jest taką drugą wyspą po Ozyli na północ, w zachodniej części Estonii. Po tym wydarzeniu przymusowa chrystianizacja pogańskich wspólnot została właściwie zakończona. Duża część przyjęła dobrowolnie chrześcijaństwo, reszta pod przymusem, a kto nie chciał, chronił się w lasach, górach, wodzie, wyspach czy gdziekolwiek, gdzie tam były kamienie rytualne i uprawiał swoje pogaństwo do śmierci. Tereny dzisiejszej Estonii podzielono zatem pomiędzy owych właśnie Inflantczyków wraz z biskupem Rygi, który wcale nie był w dobrych stosunkach z kawalerami mieczowymi i były czasy, że się odwoływał do księcia Witolda jako swojego suwerena, a ten go bronił na tym terenie przed krzyżakami. Tam był potężny konflikt między nimi. Owe półautonomiczne księstwa biskupie tworzyły tak zwaną Konfederację Inflandzką. Północna część dzisiejsza, zwana Harjumą i Virjumą, Virjuma bardziej na wschód, były posiadłościami korony duńskiej aż do 1346 roku, do owej wielkiej zarazy. A Revel, dzisiejszy Tallinn, był stolicą tych terenów i otrzymał prawo lubeckie, zwane u nas chełmińskim, na którym Warszawa między innymi została kiedyś lokowana. W 1248 roku stał się też członkiem Hanzy, która powstała w końcu XII wieku. Ostatecznie większość miast estońskich należała do owego związku kupców, które akurat na tym terenie kontrolowali Szwedzi. Z powodu niemieckiej dominacji ludność rodzima została zepchnięta do roli poddanych chłopów lub miejskiego plebsu. Ocenia się, że jedynie 2% szlachty owego czasu było pochodzenia estońskiego. I to też pod warunkiem, że mówiło po niemiecku. 23 kwietnia 1343 roku wybuchło pierwsze w Estonii powstanie ludowe, tak zwane Noc Świętego Jerzego, Dzień Jurjew, skierowany przeciwko niemieckojęzycznym panom ziemskim. Zostało ono niestety stłumione, a rebeliancki król wyspy Sarema, Vasse, został powieszony w roku następnym. W wyniku tego powstania i podobnych niepokojów król duński sprzedał ostatecznie swe inflandzkie posiadłości krzyżakom, którzy objęli ogromny obszar, właściwie wyznaczając granicy Łotwy i Estonii z Republiką Nowogrodzką, czyli z Rusią. Wielkie Księstwo Moskiewskie, które dotarło tu w 1558 roku, gdy padła Republika Pskowska, nie było w stanie już złamać oporu. Natomiast odwrotnie, w bitwie na jeziorze Peipus, zwane jeziorem Czuckim, na lodowym polu też po rosyjsku, Liedowe Poboiście w 1242 roku zakon krzyżacki został pokonany. Nazywa się to często Lodowym Grunwaldem. Ruś obroniła się, a Aleksander Newski, który wcześniej nad Newą pobił Szwedów, stał się jednocześnie Aleksandrem Czuckim, czyli tym, który pobił krzyżaków, czy krzyżowców, To jest odnoga, to jest trochę inny zakon, to nie jest taki sam. Ale ciekawostka jest taka, że w 1557 roku Zygmunt August wyruszył na zbrojną wyprawę przeciwko zakonowi i skończyło się to przymierzem przeciw Moskwie. Zawarte zostało w pogranicznej miejscowości Pozwole 14 września 1557 roku. W odpowiedzi Iwan Groźny zaanektował połowę Estonii, Podorpat i Narwę. Wtedy też doszło do wojny, pierwszej wojny północnej Rzeczpospolitej z Moskwą. Dania zajęła Ozylię, a Szwecja w 1561 wylądowała w Tallinie. Nastąpił rozbiór państwa zakonnego, w którym południowa część, Kurlandia, Semigalia, Ryga, Latgalia, przypadła Rzeczpospolitej, wyspy zachodnie Danii, teren wschodni Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu, zwane Moskowią, i wreszcie północ zajęli Szwedzi. Wielki mistrz zakonu, Konrad Kettler, sekularyzował się, znaczy stał się zwykłym księciem, przyjął luteranizm i zawarł 28 listopada 1561 roku pakt wileński i złożył hołd wileński, czy hołd kurlandzki, z Rzeczpospolitą, na mocy którego stał się księciem w Kurlandii, Semigalii i lennikiem polskim. Dodamy tylko, że jako lennik zakładał 4 kolonie na Atlantyku, w tym jedna była w Gambii i w ogóle to, że Gambia dziś istnieje, jest właśnie pozostałością kolonii kurlandzkich, aż 6 tam było fortów zbudowane. Jeden nosił mianę świętego Kazimierza. I drugim miejscem była wyspa Tobago, która dzisiaj w federacji z Trinidadem tworzy odrębne państwo. Ale właśnie element flagi łotewskiej zachował się we wspólnej fladze tej konfederacji i Tobago ma do dzisiaj Zatokę Kurlandzką. Połowa wyspy należała do Łotyszy Kurlandczyków. Z Estonią ma to niewielki związek, ale wypada wspomnieć, że jednak jakiś był. Otóż był krótki moment za czasów króla Zygmunta III Wazy, który przejął jednocześnie władzę nad Szwecją. Stał się Zygmuntem I w Szwecji, że gdy pozbawiono go tronu szwedzkiego, to Estonia opowiedziała się za nim. I na Sejm Rzeczpospolitej w 1597 roku przybyli przedstawiciele Estonii, prosząc o przyjęcie ich w skład, jak to wtedy rozumiano, wspólnoty środkowoeuropejskiej. 12 marca 1600 roku król ogłosił inkorporację Estonii do Rzeczpospolitej, ale już w listopadzie tegoż roku Karol IX Sundermański, przyrodni stryj naszego króla, opanował Narwę, a wkrótce dotarł do Estonii, do Tallina, do środka Estonii i odebrał ją z powrotem pod swoją władzę. O tyle to było łatwe, że ludność była właściwie w całości protestancka. Wprawdzie Rzeczpospolita była niezwykle tolerancyjna, ale postrzegano ją jako państwo katolickie, zagrażające w przyszłości utrzymaniu protestantyzmu. Wprawdzie protestantyzm się świetnie utrzymał w Rydze, na Łotwie, ale wschodnia część, pozostająca w bezpośredniej władzy Rzeczpospolitej, stała się katolicką. I Łotwa jest do dzisiaj w połowie protestancka, w połowie mniej więcej katolicka, a w dużej części w ogóle bezreligijna. W Estonii całość ludności była i ona poparła rzeczywiście przyjście Szwecji. To gwarantowało, że luteranizm nie będzie naruszony. Rozgrywały się tam dramatyczne walki, bitwa, oblężenie Fellina, czyli owego Viljandii, bitwa pod Rewlem w 1602 roku, w której zwycięstwo odniosły wojska polsko-litewskie nad szwedzkimi i nad rosyjskimi. Oblężenie Białego Kamienia, zwanego Pajde. Wreszcie bitwa pod Regwerę, gdzie podobno miała spłynąć krwią cała okolica. Oblężenie Parnawy przez wielkiego hetmana litewskiego Jana Chodkiewicza. Wszystko to rozegrało się w czasie już II wojny północnej, która się zaczęła w 1600 roku, właśnie od lądowania w Tallinie. Ostateczny skutek był taki, że nie tylko Estonia, ale i połowa Inflant trafiły w ręce szwedzkie, a w 1621 roku, gdy broniliśmy Chocimia, padła Ryga. Ryga się parę razy zbuntowała, chciała z powrotem do Rzeczpospolitej, ale Szwedzi jej to wybili z głowy. No i tak byłaby była aż do tej pory, jak Finlandia pod władzą szwedzką i szwedzkiej floty, gdyby nie trzecia wojna północna, w 1700 roku rozpoczęta przez nieopatrznie cara Piotra i natychmiast został rozgromiony przez Karola XII, króla Szwecji. Tyle tylko, że król Szwecji zapędził się za daleko, bo aż pod Połtawę i w 1709 roku car Rosji rozgromił go raz a skutecznie. Szwecja zeszła już z sceny europejskiej, stała się tylko przedmiotem, a nie podmiotem. Wkroczyła Rosja, zajęła Estonię i połowę Łotwy. Druga połowa została zfinlandyzowana, czy jak wtedy mówiono, skurlandyzowana, a więc podporządkowana politycznie przy zachowaniu jej w granicach Rzeczpospolitej. Stąd też księstwo kurlandzko-semigalskie nazwano najwierniejszą córą Rzeczpospolitej. Piąty naród łotewski w składzie Rzeczpospolitej. W czasie wojen napoleońskich wojska francuskie doszły pod Rygę i odtworzyły księstwo. Ono się pięknie odtworzyło. W ciągu zaledwie tygodnia wróciło wszystko, co tam miało być, a szlachta od razu zawiązała swoje konfederacje i wybierała swoich przedstawicieli. Zebrał się nawet parlament w Mitawie i powstało księstwo kurlandzko-semigalsko-piltyńskie. Piltyń był takim właśnie tą Livlandią, czy też Livonią, obejmował sam czubek kurlandzkiego, czy kurońskiego półwyspu naszej Łotwy. Kto wie, jak Łotwa wygląda, to wie, że po zachodniej części jest taki ogromny półwysep, a jego nasada, jego końcówka była właśnie zamieszkała przez Livów. I to była trzecia część wspólnego księstwa. I wróciło ono, uchwaliło akces do Rzeczpospolitej. W 1812 roku Sejm Mitawski mówi, wracamy do wspólnoty. Nie do Polski, jak niektórzy błędnie mówią, do Rzeczpospolitej. Niestety katastrofa spowodowała powrót Rosjan i 100-letnią okupację. Pierwsza wojna światowa wpłynęła o tyle interesujący sposób, że zaktywizowali się młodzi Estończycy, którzy na uniwersytecie w Dorpacie, w Tartu, przyjęli własne barwy jako korporacja. Była to barwy wzięte z narodowego ptaka. My mamy orła. Orły białe w naturze nie istnieją, a oni mieli jaskółkę. Jaskółkę, która miała błękitne, czy też ciemno-niebieskie barwy i czarny ogon i biały brzuszek. Stąd kolor niebieski, czarny i biały w poziomych pasach stał się flagą narodową Estończyków. A jak wiecie, już państwo, melodię zaczerpnięto od Finów, ułożono własny tekst po estońsku i naród miał się czym pieczętować. Herbem Estonii, przypomnę wszystkim, którzy by mogli jeszcze nie wiedzieć, są trzy lwy duńskie. Pozostałość po pierwszych wizytujących feudałach ziemię estońską. Nie ma to jak muzyka. Rzeczywiście jednoczy nas i udowadnia, że czy też duży, czy mały naród, jak śpiewa, równy jest sobie. Równe są sobie. Nie ma narodów lepszych, narodów gorszych, narodów głupszych, narodów mądrzejszych. Są po prostu narody rozśpiewane. I to zarówno, jak słyszeliśmy na samym początku, gdy śpiewają hymn, podniosły z ręką na sercu, czy z ręką w górze, i jak śpiewają melodie folkowe, jakie przed chwilą właśnie usłyszeliśmy. Cieszyć się można przy każdej z nich. Otóż droga do niepodległości o tyle jest ciekawa, że jest całkowicie różna od naszej, choć bardzo też podobna. Są punkty wspólne, chociażby walka z Niemcami, a potem z Rosją i znowuż rozgardiasz z kim najpierw i z kim później. Otóż początek, impuls, omawialiśmy tutaj rok temu, dokładnie w rocznicę, rewolucję lutową. Lutową, która oczywiście, jak to w Rosji, zaczęła się w marcu i doprowadziła do wywrócenia porządku, który dotychczas panował. obalenie caratu, mało kto kojarzy z lutową obalenie caratu, wszystkim się wydaje, że to jakaś w październiku była. W październiku był przewrót rewolucji, była w lutym, czyli w Europie był wtedy marzec. I natychmiast pojawiły się próby autonomizacji. Wtedy bardzo modna była i bardzo nośna idea stworzenia Federalnej Republiki Rosyjskiej. I nie bardzo jeszcze widziano, jak nie chciano rozrywać tego ogromnego obszaru, ponieważ on był bardzo silnie związany gospodarczo. I wszyscy się tam w miarę rozumieli. No, bliżej było, przepraszam, do Petersburga niż do Sztokholmu. Ale w tejże właśnie republice wyobrażano sobie w przyszłości, że powstaną narodowe prowincje. Na fali dokładnie takiego myślenia również my Polacy doczekaliśmy się najpierw proklamacji Rady Piotrogrodzkiej, że Polska ma prawo do niepodległości, a potem podobnej proklamacji rządu tymczasowego, który dodał tylko, ale w przymierzu z Rosją. Broń Boże, w pojedynkę. No oczywiście, gdy bolszewicy obalili rząd, to się wszystko w ogóle rozleciało i Polska się na Petersburg oglądać nie musiała. Natomiast musiała stoczyć wojnę z bolszewicką Rosją, czyli Moskwą. To jest już inna Rosja. Tu pamiętajmy, to jest jakaś gigantyczna dżownica, która ma dwa końce. I te końce są jeden imperializm, ale bardzo przeciwstawne sobie. Walczyły ze sobą biały koniec z czerwonym. No a z kolei my musieliśmy i Estończycy w tym się odnaleźć. W Estonii niemal natychmiast powstały rady żołnierskie i robotnicze. Dlaczego? No dlatego, że były rosyjskie. Żołnierze w wojsku mówili po rosyjsku, nawet jak byli Estończykami. Dopiero później wpadli na pomysł, żeby się pozbierać, policzyć, no i stworzyć oddzielne estońskie władze i estońskie wojsko. A robotnicze dlatego, że robotników przywożono po prostu do chłopskiego kraju z Rosji. I tam pracowali oni głównie w porcie i przemyśle estońskim, zlokalizowanym właściwie w czterech miastach, które wtedy w ogóle istniały. Estońscy natomiast działacze, budziciele, opracowali projekt autonomii. Ponieważ nie za bardzo chciano ją przyjąć, w Piotrogrodzie zrobili potężną manifestację, w której natychmiast wsparli ich Łotysze, mieszkający w Petersburgu oczywiście, ale i Finowie, i wreszcie Polacy. No i tych Polaków było tak bardzo dużo, którzy tego dnia robili za Estończyków, czy też wsparli działania. Gruzini również się do tego dołączyli, że rząd tymczasowy 30 marca ratyfikował przedstawiony przez autonomistów estońskich projekt odrębności ziem estońskich. Już w kwietniu, czyli w następnym tygodniu, wszystkie ziemie estońskie połączono w jedną prowincję. Wcześniej były to gubernie, a więc gubernia Jurijewska, czyli to ów Dorpat, owe Tartu. Tallin stanowił księstwo, jak wtedy mówiono, liwlandzkie. No i wreszcie oczywiście Parnawa, która była trzecią taką stolicą. Ragvere było czwarte i to tak wygląda jak cztery nogi od jednego stołu Estonii. Zjednoczenie było ogromnym atutem, ponieważ zaprowadzono tam natychmiast szkolnictwo. Nawet z uniwersytetu wyrzucono, czy też zautonomizowano język estoński i zaczęto wszystkie przedmioty po estońsku już od razu wykładać. Natomiast garnizony i miasta, jak wspomniałem, zostały zdominowane przez Rosję, zostały przechwycone przez zbolszewizowaną część. 2 lipca 1917 roku zebrał się w Tallinie autonomiczny parlament estoński, a dwa dni później zwołano kongres narodowy wszystkich działaczy, kilka tysięcy ich przyjechało. I co wtedy zrobiono? Po raz pierwszy zaśpiewano pieśń ojczystą, ową właśnie Usinama. I to spowodowało ogromny przypływ Mu i Sama, czyli nasza rodzinna ziemia. Nie tylko patriotyzmu, ale przede wszystkim pracy organicznej, zorganizowanie się, samoorganizacji i wybicie na pierwszą stronę swoich działań narodowego interesu. Autonomiczny parlament estoński, przekształcony w ten sposób, przekształcił się we władzę ustawodawczą na danym terenie. Również jednocześnie byli oni przedstawicielami praw estońskich na terenie przyszłego parlamentu rosyjskiego. Jeszcze przed ogłoszeniem niepodległości ów Kongres Narodowy wystosował wniosek do władz Republiki Rosyjskiej, o której już mówiono, że będzie federalna, ażeby powołano estońskie oddziały militarne i estońskojęzyczną część Uniwersytetu w Tartu, a także oddzielenie ziem państwowych od ziemi obszarniczej, czyli landmanów, czyli tych, dzisiaj byśmy powiedzieli, posiadaczy ziemskich, którzy najczęściej byli Niemcy. Rząd rosyjski, o dziwo, wyraził zgodę na oddzielne jednostki. Chciano właśnie odbolszewizować troszeczkę je w ten sposób. I w październiku parlament utworzył, estoński utworzył rząd. Ale bolszewicy dokonali zamachu stanu. I gdy dowiedzieli się, że w Petersburgu udało się przejąć władzę, już dwa dni później, 27 października, przechwycili władzę w Tallinie. Do stycznia. Ale w styczniu odbyły się wybory do konstytuanty estońskiej, w którym bolszewicy zdobyli zaledwie 30%. To i tak było dużo. Tyle tylko, że cała reszta była im przeciwna. Wtedy rozpoczęli terror i opanowali administrację. Nie chcieli oddać władzy. Zniszczyli całą demokrację. Ponieważ wpadli również na bardzo ryzykowny pomysł i pozbawili praw publicznych niemieckojęzyczną część szlachty i zaczęli wobec niej stosować masowe represje. Wtedy oni czym prędzej zawołali Niemców na pomoc. I jeszcze w listopadzie armia niemiecka, która stała gdzieś na pograniczu Łotwy, tylko dwie wyspy były zajęte przez flotę niemiecką, ruszyła do natarcia, wyzwalając swoich braci niemieckojęzycznych w Estonii, czyli tak zwanych Niemców bałtyckich, z niewoli bolszewickiej. Przepędzono ich stamtąd dość szybko. I tu ciekawy bardzo moment, bo pomiędzy wycofaniem się bolszewików a wkroczeniem Niemców na moment władzę przejęli Estończycy. Bolszewicy tak szybko uciekali, że Niemcy jeszcze nie zdążyli wejść i w ten sposób tak zwana Rada Seniorów Parlamentu, czyli najstarszych, proklamowała pierwszą niepodległość w mieście Parnawie, Pernu, 19 lutego 1918 roku. Ale mało kto o tym wiedział i 23 ponownie proklamowano niepodległość, już nieco bliżej stolicy. Wreszcie 24 Estończycy opanowali całe miasto, wywiesili przepiękną flagę, którą do dzisiaj się przechowuje jak świętość, na zamku Tompea, górującym nad Tallinem, i po raz trzeci wydali deklarację niepodległości podpisaną przez Konstantyna Pölca oraz wsparty przez oddziały Johanna Leidonera, głównego dowodzącego, którego rangę porównuje się z Piłsudskim. Właściwie jakby tego Pötza i Leidonera wziąć razem, to jest nasz Piłsudski. I w ten sposób, mając dobrze zorganizowaną armię i rząd, Estonia oparła się atakom z obu stron. Gdy weszli Niemcy, zaprowadzili okupację, flagę ściągnięto, wywieszono niemiecką, niemiecko oczywiście cesarską, to nie jest jeszcze swastyka. I w ten sposób Niemcy jakby spacyfikowali, ale nie ruszyli autonomicznej władzy, tak jak u nas kongresówka Królestwo Polskie pod Radą Regencyjną, tak tam również istniało ono nadal. Do momentu, w którym Niemcy skapitulowali. Niemcy pomogli wypędzić tychże bolszewików aż pod granicę Ingrii, czyli Iżory, następnej krainy za Estonią. I na terenie, gdzie z kolei w Narwie, w pogranicznej Narwie, bolszewicy proklamowali Estońską Socjalistyczną Republikę Radziecką 27 listopada i usiłowali oczywiście podbić resztę, co im Niemcy skutecznie uniemożliwili. Ale Niemcy przegrali wojnę i musieli oddać teren już od końca listopada dobrowolnie. Tak jak na naszych ziemiach, gdzie niegdzie udało się przejąć od nich broń, gdzie indziej wyjechali razem z bronią. Faktem jest, że pożegnali się elegancko z Estończykami i przekazali im ostatecznie władzę nad terenem, który jakby do tej pory okupowali. Wyroiły się tam wojska carskie, bardzo dziwna sprawa, ale rzeczywiście było sporo emigrantów. Wsparli ich niestety Niemcy, którzy mieli dosyć tam samowoli bolszewickiej, chociaż bolszewików sami zainstalowali. I armia judenicza od Estonii zaczęła iść na Petersburg. Ale Estończycy również tej armii nie chcieli, nie wsparli jej działań w krytycznym momencie. No i tak jak Denikin, nie wsparty przez Polaków na południu, tak Judenicz na północy, został przez bolszewików pokonany. Ostatecznie Estończycy woleli w Petersburgu bolszewika niż carskiego generała, który by zaraz podbił Estonię. I w tej sytuacji Estończycy, wychodząc zwycięsko z konfrontacji z bolszewikami, wypędzając ich zarówno z północnej, jak i południowej, wschodniej części kraju, zawarli pokój. Zdumiewającą jest rzeczą, że byli pierwszym krajem, który z bolszewikami się jako tako dogadał. Właśnie w tym, że Tartu, czyli Dorpacie, 2 lutego 1920 roku, a więc po potężnej ofensywie polskiej na miasto Daugavpils, czyli Dyneburg, operacja zimowa, 3 stycznia się zaczęła, Estończycy wychodzą z koalicji. Namawiano ich, żeby jeszcze wytrwali, zostali i tak dalej, ale warunki, na których zawarto najpierw rozejm, a potem trwały już pokój, były tak dobre dla Estonii, że ta się ostatecznie złamała. No i o to właśnie chodziło bolszewikom. Nie dość, że otrzymali 16-kilometrowy pas przesunięcia granicy na wschód. Bolszewicy mieli ogromne terytoria, nam zresztą też proponowali. Chodziło o to, że na 16 kilometrów artyleria strzela, więc żeby miasta nie były ostrzelane, to zarówno od Narwy, jak i od owego Petserii, czyli tych pieczar, przesunięto granicę, zdobywając obszar tak zwanej Setonii i Wodonii. I to był jakby pierwszy argument terytorialnych roszczeń estońskich, a drugi dostali bardzo wysokie odszkodowanie, 15 milionów rubli w złocie za udział w handlu Estonii w państwie rosyjskim. Była to ogromna na owe czasy suma. Polska zdobyła 30, a ile razy większa, milionów tychże rubli, których zresztą nigdy nie otrzymała. Estonia na swoje szczęście otrzymała i w ten sposób powstał wyłom między Łotwą a Finlandią. Następna Finlandia zawarła pokój, potem Łotwa z Litwą i na końcu dopiero my, słynny traktat Ryski 18 marca 1921 roku. W tym czasie Estonia, oficjalnie i do końca uznana przez Rosję sowiecką za odrębne państwo i odrębne terytorium, do którego Rosja, wtedy jeszcze bolszewicka, znaczy jeszcze Rosja, bo nie Związek Radziecki, nie będzie rościć już żadnych pretensji. Na tej podstawie 26 stycznia 1921 roku Estonia została uznana przez państwo Antanty za niepodległe państwo w Europie. A już we wrześniu, 22 września tego samego roku, oficjalnie i uroczyście została przyjęta do Ligi Narodów. Miało to ogromne znaczenie, bo tuż za nią pójdzie w ślady Łotwa i następnie Litwa, państwa bałtyckie, do których jeszcze zaliczano wtedy Szwecję, Szwecja to jest skandynawskie państwo, do których zaliczano Finlandię. Wtedy mówiono o 4 państwach bałtyckich. No ale Finlandia się bardzo silnie związała z Skandynawami i dzisiaj nikt już nie pomyśli, że można Finlandię traktować odrębnie. A te 3 kraje razem tworzą strefę bałtycką i o podobnych do siebie losach. Państwo estońskie się kapitalnie rozwijało. Bardzo szybko stało się narodowym państwem z zachowaniem praw dla mniejszości. Nawet tam była grupa właśnie katolików polskich, którzy wskrzesili katolicką hierarchię kościelną. Próbowano odbudować klasztor świętej Brygidy, zwany Pirytą, niedaleko Chtallina, ale niestety społeczeństwo było po prostu luterańskie. Katolicyzm nie miał co tam robić. Natomiast, gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, to właśnie przyjęcie naszego ORP Orła, próba jego internowania i za sprawą Leidonera namówienie Polaków, zbuntujcie się i płyńcie, dostali mapy tajne. Uciekli z portu. Wykorzystała to Rosja jako przykład, że Estonia sobie nie radzi, trzeba ją okupować. I wjechały do Tallina wojska rosyjskie jeszcze w 1939 roku, a w 1940, 17 czerwca, Estonia została zajęta przez wojska sowieckie, potężne armie, 30 parę tysięcy, najechało 15-tysięczną armię estońską, która w kilku miejscach stawiła opór, a kilka statków zdążyło uciec i obroniło niepodległą banderę estońską na wodach świata przez całą II wojnę światową. Przypomnę tylko, że w centrum Kennedy'ego w Waszyngtonie przez cały okres zimnej wojny, od 1945 to jeszcze nie było centrum Kennedy'ego, ale było już centrum wolnych narodów, aż do powtórnej niepodległości Estonii wisiała flaga Estonii, Łotwy i Litwy. W ten sposób kraje te powróciły do niepodległości, a Polska, uznając Estonię, użyła bardzo ważnego słowa – recognition. Oto witamy akt ponownego uznania niepodległości Estonii. Wracamy do przerwanych kiedyś stosunków, dobrych stosunków, gdyż Lajdoner ślicznie mówił po polsku, a jego żoną była Maria Kruszewska, Polka z Wileńszczyzny. Dziękuję Państwu za uwagę, no i niech nam żyje wolna Estonia.